Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i jak dla tego typu miasta, wyjątkowego miasta, przepięknego miasta, ale jednak gdzieś dalekiego od wielkich centrów miasta, które jak każde miasto średnie ma swoje kłopoty. Jakie nadzieje, z jakimi wnioskami pan prezydent z Forum Ekonomicznego wyjedzie?
Tak naprawdę, panie redaktorze i szanowni państwo, ciężko jednoznacznie powiedzieć, z jakim przesłaniem wyjadę. Na pewno można powiedzieć, żyjemy w dosyć trudnych, specyficznych czasach, bo to 2 lata pandemii za nami. W tej chwili kryzys wojenny i kryzys uchodźczy na Ukrainie. I myślę, że tym bardziej, zresztą widać to po frekwencji, tym lepiej spotykać się i rozmawiać o możliwościach rozwiązywania poszczególnych problemów, bo to nie jest coś, co da się rozwiązać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie ma jakiejś jednej metody wyjścia z tego impasu, w którym wszyscy jesteśmy. Natomiast tak, no, poszczególne obszary działalności, poszczególne jakieś takie wybrane, mniejsze elementy są do rozwiązania i właśnie między innymi, myślę, że zdecydowana większość paneli dotyczy właśnie tego, jak prowadzić Polskę, jak prowadzić politykę w najbliższych latach.
No, oczywiście o Ukrainie, o tym też powiemy, bo Przemyśl miał tutaj swoją rolę i ma swoją rolę cały czas, bardzo istotną w tym kryzysie wojennym, kryzysie uchodźczym także, ale trochę o gospodarce. Pan prezydent będzie skręcał latarnię tej zimy w Przemyślu? Przemyśl będzie ciemny w długie zimowe noce?
Tak, panie redaktorze. No i to jest jeden z tych problemów, właśnie takich małych obszarów do wybrania, przed którymi stoimy wszyscy jako samorządowcy, bo to nie z naszej winy rachunki wzrosły tak drastycznie. Dzięki programom rządowym, które są uruchamiane, mieszkańcy indywidualnie do tej pory tego tak nie odczuwali. Ale szanowni państwo, no, podwyżka cen energii dla samorządów, dla firm drastyczna już miała miejsce w zeszłym roku. No ale to z czym mamy do czynienia w tym roku, to proszę mi uwierzyć, że przyprawia o spory ból głowy.
Ratusza w Przemyślu doszła już nowa propozycja ceny energii od dostawcy?
Tak, to jest i to jest 7-krotnie wyższa oferta jak rok temu. Powiem tylko tak, że do tej pory, odnosząc się do pytania, które pan zadał na początku, czyli czy będziemy wygaszać miasto, powiem tylko tyle, że wzrost kosztów oświetlenia ulicznego w mieście Przemyślu, który do tej pory wynosił 3 miliony, ten wzrost jest do kwoty 21 milionów. Proszę sobie to próbować zmieścić w 450-milionowym budżecie miasta i odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy wygaszać miasto i czy będziemy szukać oszczędności w ten sposób.
To jeszcze jedno pytanie, bo latarnie są symboliczne, ale to może mniejszy problem szkoły.
Oczywiście.
Szpitale, żłobki, wszystko to, czym samorząd zarządza albo współzarządza. Co z tym będzie?
No oczywiście tak. Ja wczoraj, śledząc doniesienia prasowe, słyszę nie tylko o takich działaniach w Polsce, ale również za granicą, bo to we Francji już niektóre ośrodki sportowe, już niektóre ośrodki sportów zimowych zapowiedziały, że no nie będą uruchamiać najprawdopodobniej swoich obiektów w tym roku, no bo to są też obiekty bardzo energochłonne. No a wszyscy nastawiamy się nie tylko na oszczędzanie energii, bo nie wiemy, jak z dostawami energii w ogóle będzie, no ale przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania. Ja wczoraj rozmawiałam z burmistrzem Sanoka, z panem Tomaszem Matuszewskim i on mówi, no panie prezydencie, ja około 2,5 miliona rocznie płaciłem za utrzymanie energii w Mosirze, czyli w ośrodkach sportu w Sanoku. To jest lodowisko, to jest hala. Mówi, no w tej chwili, jeżeli będę miał płacić 20 milionów, to takiego miasta jak Sanok z budżetem pewnie nieco ponad 200-milionowym, to jest już absurd. To po prostu nie ma takiej możliwości, żeby samorządom udało się zmieścić tak wysokie koszty w swoich budżetach.
Jeszcze trochę to polityczne pytanie, bo też był pan posłem, teraz jest prezydentem, też jest funkcja de facto polityczna. Dlaczego rząd nie komunikuje? Dlaczego nie ma jednej dużej akcji, że trzeba oszczędzać? Dlaczego prezydent nie wyjdzie albo premier nie wyjdzie i nie powie, no jest taka, a nie inna sytuacja, trzeba wygasić podświetlenie Pałacu Prezydenckiego jako symbol tego, że czas oszczędzać, bo wydaje się, że cały czas żyjemy w takiej świadomości, w życiu publicznym, że w zasadzie niewiele się dzieje. No jest drożej, ale wszystko gra jak grało dalej, a tak tej zimy nie będzie.
Ja mam wrażenie, że to wynika też z jakby z tej narracji, którą rząd prowadzi od dłuższego czasu. Życie w pewnej takiej bańce. Zresztą to było bardzo widoczne w zeszłym roku i dwa lata temu. Wtedy, kiedy właśnie wszystkie programy dotykające mieszkańców, odbiorców indywidualnych, wszystkie te programy rządowe były skierowane tylko do tych ludzi. Ale już na przykład nasz zakład komunikacji, już nasz DPS chociażby, no nie miał dopłat do cen gazu czy do cen energii elektrycznej. Przez to ludzie tak naprawdę nie widzą, co się dzieje trochę za ich plecami, bo mówią, no kto opowiada, że rachunki wzrosły dwukrotnie, kiedy mi wzrosło tylko 8%, 10%, prawda? No nie widzą tego, że faktycznie te programy zadziałały, ale tylko w stosunku do odbiorców indywidualnych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że przez lata tworzono taką bańkę, w której pozwalano żyć ludziom. Mam wrażenie, że w tej chwili boimy się komunikować, jaka jest naprawdę prawda, a ona zaczyna być już fatalna.
I tej zimy zobaczymy, kiedy nie będzie Mosiru, czy nie będzie lodowiska, nie będzie boiska oświetlonego, nie będzie zamknięta hala sportowa.
Ale to nie będzie wina rządu. To będzie wina samorządu.
A o 22 latarnie będą ściemniane albo wyłączone.
Ale
i to będzie potem wina samorządu.
Ale opinia ludzi skupi się na tym, że oto prezydent, burmistrz, wójt nie daje sobie rady na tym stanowisku, co nie jest absolutnie prawdą. My zostajemy naprawdę, można powiedzieć, już bardzo brzydko i kolokwialnie dobici tymi cenami energii, bo już w zeszłym roku naprawdę były spore problemy ze złożeniem budżetu, tak żeby wszystkie pozycje się w nim zmieściły i jeszcze wystarczało na inwestycje i na rozwój miast. W tej chwili ja naprawdę w rozmowach z samorządowcami nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski, których też tutaj między innymi na forum ekonomicznym spotykałem, każdy mówi, Wojtek, jak składasz budżet, bo to jest właśnie ten okres, wrzesień, październik, to jest ten okres, kiedy my składamy, projektujemy budżety. I to, co pan redaktor wspomniał, propozycja cen energii na przyszły rok, to trzeba było naprawdę kilka razy przetrzeć oczy ze zdumienia, bo to nie jest podwyżka 5-10-50%, to jest siedmiokrotność. Z kwoty około 300 zł za megawattogodzinę robi się 2100.
Po tych korytarzach chodzą też przedstawiciele rządu, cała masa wiceministrów, ministrów. Również spotkał pan jakiegoś ministra, powiedział mu o to, o co chodzi, jaka jest reakcja?
My komunikujemy się z rządem już nawet niekoniecznie tutaj na forum. Oczywiście jak mamy możliwość rozmawiania bezpośrednio z ministrami, to też komunikujemy te problemy. Natomiast dalej, wydaje mi się, że ta bańka taka informacyjna, taka ułuda, że wszystko jest w porządku, musi trwać. Jest takie powiedzenie show must go on. Mam wrażenie, że z tym się spotykamy, bo na każde nasze takie zwrócenie uwagi samorządu na problemy, które za chwilę naprawdę wybuchną i będą trudne do rozwiązania. Słyszymy, nie, będą dopłaty rządowe, to dostaniecie z powrotem te pieniądze. Ja tylko powiem, że wszystkie programy do tej pory, na które w ten sposób były jakby... próbowano je w ten sposób rozwiązywać, czyli zabierzemy wam 1% z podatku dochodowego, te wpływy, które są bardzo ważne dla gminy, ale oddamy wam to w jakiejś subwencji rozwojowej. Tak naprawdę maksymalnie 30, może 40% tego, co nam zabrano, wracało do nas. I to też wracało tak, że subwencja rozwojowa mogła być przeznaczana na inwestycje, a nam brakowało na wydatki bieżące. Teraz tylko przypomnę, że dokonała się zmiana obniżenia podatku dochodowego PIT z 17 do 12%, co powoduje gigantyczne uszczuplenie w kasach miejskich. A jakby na chwilę obecną, jako samorządowiec, jako prezydent miasta, nie wiem, w jakiej wysokości ta kwota ma być uzupełniona, bo tylko słyszymy zapewnienia, że ona będzie uzupełniona, ale czy ona będzie w pełnej kwocie taką, jak żeśmy stracili, tego już nie wie nikt.
Bo rachunek ma dwie strony. Ja się cieszę, dostaję PIT, patrzę, 12%, jestem szczęśliwy. Pan prezydent patrzy, jest mniej szczęśliwy, bo tych wpływów jest odpowiednio mniej. Panie prezydencie, Wojciech Bakun, gościem Radia Wnet, to jeszcze chwila, okryj się migracyjnymi. Jak to wygląda? Bo z danych wydaje się, że w zasadzie migrantów już nie ma, znacznie mniej osób z Ukrainy przyjeżdża niż na nią wyjeżdża, że mamy ruch powrotny w tej chwili. Jak on wygląda?
Tak, dokładnie mogę to potwierdzić. W tej chwili to było widać już od co najmniej, można powiedzieć, półtora miesiąca, cały sezon wakacyjny. Było widać, że ten ruch na granicy no powoli wraca do normy sprzed tego kryzysu migracyjnego, sprzed wojny. On jeszcze był dosyć spory, ale wynikało to z tego, że w okresie wakacyjnym zawsze wzrastał ruch na granicy. To byli pracownicy sezonowi, to byli też turyści, cokolwiek by nie mówić. Ale tak właśnie było. Natomiast od 1 września widzimy już gigantyczny spadek całkowicie osób przyjeżdżających. To są naprawdę już bardzo, bardzo niewielkie ilości. I tak naprawdę widzimy dużo, dużo mniej takich typowych uchodźców. Znaczy takich osób, które widzieliśmy na początku marca czy w połowie marca, które przyjeżdżały z dzieckiem na ręku, z reklamówką pod pachą i ze łzami w oczach pytały, co dalej. W tej chwili takich osób no praktycznie nie widać, albo jest ich bardzo, bardzo niewiele. Także z tą sytuacją sobie zupełnie lepiej radzimy. Natomiast widać bardzo duży ruch powrotny. Tak, pociągi na Ukrainę wracają
wraca?
Pełne.
Kobiety z dziećmi, czy te osoby, ci mężczyźni, czy tutaj mieli, bo myśmy mieli 1,5 miliona, może i więcej pracowników z Ukrainy. Nie wszyscy wrócili pierwszego dnia wojny do siebie.
Tak. Tak, to znaczy wracają w zdecydowanej większości, to są kobiety i dzieci, ale to taka też była struktura uchodźców, kiedy do nas przyjeżdżali. Mężczyźni i jakby, czy się można temu dziwić, czy nie, ale ci mężczyźni, którzy też pracowali w Polsce, poza tymi, którzy po prostu wyjechali w pierwszych dniach wojny bronić ojczyzny, no to ci, którzy tutaj mieszkają, stworzyli rodziny, do których też rodziny dołączyły z Ukrainy w czasie tego kryzysu, to oni raczej nie mają, można powiedzieć, nie interesu, tylko nie mają jakby ochoty wyjeżdżać. Z jednej strony oczywiście...
Jak przekroczą granicę, to w jedną stronę.
To już jest bilet w jedną stronę, absolutnie. No jeżeli ktoś tutaj pracował od 3, 4, 5 lat, troszkę bardziej się związał jednak z Polską, tutaj tworzy ośrodek życiowy, no to raptem nie wywraca życia do góry nogami. Chociaż przyznam szczerze, że w tych pierwszych dniach wojny, w lutym i w marcu, myśmy widzieli bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy jechali na Ukrainę. Te pociągi, które przyjeżdżały z Ukrainy, były pełne, wyjeżdżały całkowicie puste, a po kilku dniach pojawili się młodzi mężczyźni w okolicach tam 25, 30 do 40 lat, którzy już wyekwipowani tym, co mogli kupić w Polsce, jechali na Ukrainę i często mówili, że zostawili tutaj swoje rodziny. Niektórzy jechali tam, bo mieli swoje rodziny gdzieś na Ukrainie i wyjeżdżali. To też był widok, który oczywiście na swój sposób poruszał.
To jeszcze, panie prezydencie, dwa pytania. Jedno pytanie o to, czy ta fala wróci. Takie są przewidywania, że ta zima u nas będzie trudna, ale na Ukrainie to może być ekstremalne doświadczenie i to spowoduje kolejną, drugą falę migracyjną. Pan prezydent się spodziewa takiej fali?
Ja po raz pierwszy o tym mówiłem bodajże w kwietniu, kiedy jeszcze mieliśmy do czynienia z pierwszą falą. To znaczy faktycznie wiedzieliśmy, że idziemy w kierunku lata, czyli można powiedzieć takiego okresu w roku dosyć bezpiecznego, jeżeli chodzi o chociażby temperatury i jakby przynajmniej jeden problem znika. Okej, jest problem dostaw żywności, jest problem w ogóle wojny, niestabilności, braku pracy. Natomiast nie było problemu zimna. Spodziewaliśmy się, czy spodziewamy się nadal, że w zimie, jesienią ten problem może wrócić, bo wiemy, że Rosja też będzie miała problemy z dostawą surowców energetycznych, czy to gazu, czy węgla, czy nawet energii elektrycznej. Chociaż przyznam szczerze, że czasami jak czytam doniesienia medialne, to też gdzieś tam świeci się jakaś kontrolka w głowie i zastanawiam się, o co chodzi, bo jeżeli minister Ukrainy zapewnia rząd niemiecki, że w zasadzie to oni mogą dostarczyć i uzupełnić te braki energetyczne, które Niemcy będą miały ze swoich elektrowni, no to ja się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. No jeżeli macie energię, czemu ludzie z Ukrainy, jest takie przewidywania wielu organizacji międzynarodowych, humanitarnych, czemu spodziewamy się tak dużej fali migracji, skoro wy mówicie, że możecie eksportować energię?
To jest znak zapytania. Ostatnie, a moje ostatnie pytanie będzie o sprawy może najtrudniejsze, kulturowe. Przemyśl to jest wyjątkowe miasto, ale też pod względem koegzystencji Polaków i Ukraińców. Jest taka książka Filipa Springera, Miasto Archipelag, który opisuje były miasta wojewódzkie, między innymi Przemyśl. I i tam opisał historię jednej pani, która założyła piekarnię, są bardzo dobrą na rynku w Przybyszu, to jest Ukrainką, i napisał, że została zwolniona z lokalnej gazety właśnie przez narodowość. Ja byłem w tej piekarni, rozmawiałem, pani powiedziała, to akurat Filip pokręcił, nieprawda, po tym co napisał, to w Przemyślu mało co nie wybuchła trzecia wojna światowa, bo mówienie, że ktoś kogoś zwolnił z studiów narodowościowych, wywołałoby w Przemyślu naprawdę duże poruszenie. Teraz jak to wygląda, kiedy mamy tą falę uchodźców, jak to się układa ta relacja?
Ja powiem, panie redaktorze,
tak, zwłaszcza że... w Przemyślu, w tym mieście, które miało ten, może ukryty, może utajony, ale rywalizacja, konflikt, gdzieś tam było takie napięcie, taka emocja gdzieś tam w tle się pojawiała.
Ja myślę, że... że te emocje, te stosunki polsko-ukraińskie w Przemyślu zbyt często były bardzo mocno demonizowane. To znaczy nie było tak źle, jak czasami o Przemyślu, o tych relacjach w Przemyślu pisano. Ja pamiętam, jeszcze nie byłem prezydentem, byłem wcześniej posłem, pamiętam takie spotkanie z mniejszością ukraińską, kiedy przyjechała komisja sejmowa do spraw mniejszości w Przemyślu, puszczono jakiś film nakręcony przez Związek Ukraińców, czy dla Związku Ukraińców w Polsce oddział w Przemyślu, w którym mówiono takie rzeczy, że mi się też włos jeżył na głowie, że dzieci ukraińskie są regularnie bite, że tylko pod ochroną mogą wychodzić ze szkoły, że codziennie płonie jakiś samochód ukraiński, co było absolutnie nieprawdą i policja wszystkie te doniesienia zdementowała. Natomiast faktycznie tworzono przez lata taki obraz ksenofobicznego, antyukraińskiego Przemyśla. Co myślę, że w zasadzie całą tą sytuacją, która wydarzyła się od 24 lutego, zmyto. Bo to mieszkańcy Przemyśla...
A to się rozładowało?
Powiem tak... Ja myślę, że tak po prostu zawsze było. To znaczy te stosunki być może były w pewnych obszarach trudne. To wynika pewnie z jakichś tam jeszcze zaszłości historycznych, z jakichś osobistych doznań w końcu nie tak dawno. One zdecydowanie uległy poprawie, no bo mieszkańcy też jakby stanęli na wysokości zadania, ale proszę zauważyć, że w pierwszy dzień, czy 24, czy 25 lutego na dworcu w Przemyślu, na granicy w Medyce, w naszych centrach pomocy humanitarnej, w kilkunastu szkołach, które otworzyliśmy dla uchodźców, ci wszyscy ludzie, którzy pracowali, to byli Przemyślanie. I to Przemyślanie w tym pierwszym odruchu pomagali Ukraińcom, pomagali no, sąsiadom. I nie było widać tych animozji polsko-ukraińskich, które rzekomo Przemyślanie przejawiali. Ja dlatego mówię, że tak naprawdę te doniesienia, które można było przeczytać w różnych tytułach prasowych, czasami usłyszeć w telewizji, one były mocno jakby przesadzone. No ale jakby piętnowano też zachowania Polaków, które no były słuszne. No jeżeli pojawia się na procesji religijnej ukraińskiej pojawia się czerwono-czarna flaga, albo ktoś słyszy, jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. No, to w Polakach też się gotowała krew. Tylko czy to Polacy zaogniali też stosunki, czy mniejszość ukraińska?
To już często, naprawdę ostatnie pytanie, a mniejszość ukraińska, czy to wpłynęło także na zmianę postępowania tej wieloletniej mniejszości ukraińskiej, która była także w Przemyślu?
Znaczy ja powiem szczerze, że myśmy z mniejszością ukraińską, ze Związkiem Ukraińców w Polsce w czasie tego kryzysu dosyć ściśle współpracowali, bo myśmy już w pierwszy dzień poprosili zarówno przedstawicieli Związku Ukraińców, jak i przedstawicieli szkoły z ukraińskim językiem nauczania, żeby wysłali do nas ludzi jako tłumaczy, dlatego że to była główna bariera, z którą musieliśmy sobie poradzić. I naprawdę to było bardzo, bardzo duże wsparcie, bo od samego początku mieliśmy co najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu później tłumaczy, których organizował Związek Ukraińców w Polsce. Związek Ukraińców, ten oddział w Przemyślu, również organizował część miejsc noclegowych. Też wspieraliśmy ich transportem, wspieraliśmy ich produktami żywnościowymi, chemicznymi i tak dalej. Także ta współpraca, jak widać, bardzo mocno się układała i naprawdę można było. I mam nadzieję, że tak pozostanie, że będziemy wzajemnie siebie szanować.
Powiedział Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.